Znajdujemy się na Struda Reggae Festiwalu, a ze mną jest Tomek Lipiński. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Znajdujemy się, jak już mówiłem, na festiwalu, komercyjnym, popkulturowym wydarzeniu. Ty dorastałeś w rzeczywistości niedoboru popkultury tak naprawdę. Dziś możemy chyba mówić o przesycie. Czy zauważasz niebezpieczeństwa związane z nadmiarem koncertów, nagrań muzycznych?
Dużo pytań naraz, wiesz, znaczy tak, przede wszystkim to nie jest tak, że tej popkultury nie było, wiesz, w PRL-u, bo ona była i miała się bardzo dobrze. Natomiast w tej popkulturze nie było właściwie miejsca dla twórczości spontanicznej, kontrowersyjnej, wrogiej ideowo, czy coś w tym sensie. W związku z tym było wiele ciekawych rzeczy, które się nie przebijały, które istniały efemerycznie, znikały i sporadycznie niektórym udawało się jakby przebić ten szklany sufit, wiesz, tu mam na myśli na przykład zespół Breakout, wiesz, czy Klan, wiesz, tego typu zespoły, znakomite rockowe zespoły, które pomimo wszystko jakoś zaistniały. A dzisiaj, wiesz, no dzisiaj jest oczywiście kompletnie inna sytuacja, bo mamy globalną cyfrową dystrybucję muzyki, czyli muzyka jest dostępna tak, jak nigdy nie była przedtem, w każdej chwili natychmiast dowolnej ilości, z dowolnego miejsca na świecie, w dowolnym miejscu na świecie. I to jest kompletny game changer, dlatego że no nigdy ten rynek tak nie funkcjonował. W związku z tym trochę organizacja rynku goni technologię. I to jest jedno niebezpieczeństwo i jakby ta prawna strona goni technologię. Mam tu na myśli przede wszystkim to, że w momencie, w którym się dystrybucja przeniosła do internetu, przestaliśmy zarabiać na fonografii tak naprawdę. To znaczy dochody ze streamingu są żenująco, śmiesznie małe, ponieważ tak jest system ustawiony, że większość pieniędzy płynie do tych nielicznych, które mają globalne zasięgi, co jest jakby zrozumiałe przy tym modelu globalnym, natomiast to ma swoje konsekwencje. Konsekwencją jest między innymi to, że artyści, którzy mają jakby małą popularność, są odcinani, bo nie opłaca się rozliczać tych wszystkich groszy, natomiast bierze się tą całą odciętą, ten tak zwany długi ogon, jak to się nazywa, i znowu dzieli się między najbogatszych, wiesz, więc to jest tego typu model. To zmieniło rynek na tyle, że koncerty stały się właściwie głównym źródłem dochodu większości artystów, chyba że mają jakieś intratne tam deale i tak dalej, ale w większości wszyscy zarabiają koncertami i tych koncertów jest bardzo dużo w Polsce i to jest bardzo dobre. Natomiast to, czego ja zawsze byłem przeciwnikiem i nie wszyscy się ze mną zgadzają, ale ja się będę upierał przy tym, że darmowe koncerty w dużej ilości psują rynek. Wiesz, nie ma takiego towaru na rynku, no jeżeli myślimy o tym jako o rynku, tak musimy myśleć o tym jako o rynku, jeżeli chcemy pracować jako artyści, jako muzycy i się z tego utrzymywać, prawda? No to jesteśmy uczestnikami gry rynkowej. Nie ma takiego towaru i takiej usługi, która byłaby fundowana ludziom za darmo, nagle, ni stąd, ni zowąd. Wiesz, no nie ma, że nagle samorząd funduje ludziom włoszczyznę, nie? Albo jabłka, albo rowery, albo coś, rozumiesz? No nie ma takich sytuacji, natomiast tutaj jest. Ludzie się odzwyczajają od tego, że za muzykę się płaci. Jest taki mechanizm psychologiczny, który wykazuje, że bardziej szanuje się rzeczy, które trzeba ponieść jakiś wysiłek, żeby je skonsumować, tak, żeby je odebrać. W momencie, w którym tego wysiłku nie ma, to jakby ta wartość się obniża. I to nie jest mój pomysł, tylko to jest jakby wiedza dostępna i to jest zbadane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak patrzymy na w miarę dobrze funkcjonujące rynki, na przykład rynek brytyjski, to tam w zasadzie w ogóle nie ma takiej instytucji jak darmowe koncerty. To są sporadyczne historie, tam raz na x lat ktoś tam zagra w Hyde Parku, jest wielkie wydarzenie. Natomiast generalnie oni są świadomi, że tego się nie robi. Okej, jacyś debiutujący artyści, ludzie, którzy dopiero myślą o karierze, tak, być może. Ale jeżeli idziesz do pubu i gra nawet jakikolwiek nieznany zespół, to, no to płacisz tam te, nie wiem, 5-10 funtów, żeby wejść, wiesz, dlatego że to jest też sposób jakby docenienia, wiesz, artysty też od tej materialnej strony. A darmowe koncerty jakby likwidują ten mechanizm i to mi się nie podoba. No także to są chyba główne zagrożenia, ale generalnie bardzo się cieszę z tego, że ten rynek koncertowy w Polsce się tak wspaniale rozwinął, zwłaszcza po pandemii, bo się baliśmy troszeczkę, co to będzie, ale chyba się przestaliśmy bać.
Jest taka maksyma, syty głodnego nie zrozumie. Czy jak rozmawiasz z młodymi ludźmi o czasach PRL-u, słusznie minionych, to odczuwasz taką prawidłowość?
Wiesz, ja sobie próbuję wyobrazić, jak oni mogą to widzieć, wiesz, być może. Poprzez takie przenoszenie, wiesz, w czasie, jakby, wiesz, ekstrapolowanie tego do mojej młodości, wiesz, i załóżmy, no, jeśli opowiadam o rzeczach, które się działy na przełomie lat 70. i 80., a ludzie dzisiaj mają, załóżmy, 20 lat, to było 20 lat przed ich narodzeniem, cirka, tak? Więc tak sobie liczę, czyli to w moim przypadku byłby 35. rok. No, Hanka Ordonówna, Hurdana, jakieś takie historie, wiesz, kabarety, wiesz, teatrzyki. Zamierzchła przeszłość, wiesz, i ja mogę dowiedzieć się, jak to wyglądało, próbować sobie to wyobrazić, ale oczywiście nigdy w życiu nie poczuję tego tak, jak to czuł na przykład mój ojciec, który był uczestnikiem tych wydarzeń, więc do jakiegoś stopnia, wiesz, zawsze przekazujemy tą wiedzę o przeszłości, wiesz, rodzice opowiadają, dziadkowie opowiadają, ludzie piszą książki, każdy pamięta inaczej, wiadomo, że nikt nie kłamie bardziej niż naoczny świadek. Wiesz, z pamięcią to jest taka ciekawa rzecz, że po pierwsze zapamiętujemy szalenie wybiórczo, mózg filtruje pewne rzeczy i to wszyscy śledczy wiedzą, wiesz, policjanci, że jak świadek mówi, że pani była w zielonej koszulce, to prawdopodobnie była to czerwona koszulka, bo taka znowu jest psychologia widzenia, wiesz, i to są takie ciekawe rzeczy. Poza tym, jak opowiadamy jakieś wydarzenie, które pamiętamy, to jak opowiadamy je następny raz, to tak naprawdę opowiadamy nasze opowiadanie, a nie to, co się wydarzyło. I to tak jakby narasta, narasta, narasta. No i później są takie sytuacje, że ludzie przeżywali te same wydarzenia wspólnie i się okazuje, że nagle w ogóle pamiętają kompletnie, wiesz, inny przebieg tego. W związku z tym opowiadamy o tej przeszłości, no, co zrozumieją, to zrozumieją, wiesz, dzisiaj było ciekawe pytanie, miałem spotkanie, wiesz, na Uniwersytecie Reggae i był dżentelmen z młodym chłopcem z Jarocina. I zapytali mnie o cenzurę, wiesz, i tak sobie pomyślałem, jak takiemu 10-letniemu chłopakowi, dla którego to jest jakaś, wiesz, abstrakcja, która się dzieje gdzieś w Korei Północnej, wiesz, jak mu spróbować pokazać, na czym to polegało fundamentalnie. Ale trzeba opowiadać.
Chciałbym ci zaproponować zabawę w gdybanie. Gdyby była końcówka lat 70., a Polska nie byłaby za żelazną kurtyną, a byłby taki festiwal jak ten, to jakich wykonawców byś sobie życzył wtedy?
79. Pierwsze, co mi się do głowy, to Cimarrons. Był akurat w 79. roku. Słuchaj, myśmy absolutnie nałogowo i do upadłego słuchali tej ich koncertowej płyty wtedy wydanej jakoś tam, gdzie ten słynny Ship Ahoy, Ship Ahoy, Ship Ahoy, Ship Ahoy. Jestem wręcz wzruszony tym, że oni tutaj, wiesz, będą czy są już, bo dla nas w tej, wiesz, ciemnej Warszawie ta muzyka, do której na szczęście mieliśmy dostęp też w jakiś nadprzyrodzony sposób, ona nam dawała jakieś takie światło, wiesz, słońce, wiesz, to czego myśmy nie mieli, wiesz, ta rzeczywistość była mroczna, ponura, szara, ciemna, wszyscy się wtapiali w tło, wiesz, wszyscy udawali, że nie istnieją, wiesz, no to taka, wiesz, jakaś wsobna w ogóle, lękliwa, wiesz, psychoza społeczna, wiesz, na właściwie PRL na tym polegał, wiesz, między innymi. I tu nagle po prostu basista z mojego pierwszego zespołu, Tomek Szczeciński, zresztą znany Rastamanem, bo był wielkim propagatorem i popularyzatorem muzyki reggae, wtedy tak na takiej stopie właściwie prywatno-imprezowej, no bo nie było innej płaszczyzny, ale on miał bardzo dużo nagrań na kasetach. Chodził po wszystkich ludziach, którzy coś mieli, dostawał nagrania z Londynu, miał pełen plecak kaset i na wszystkich imprezach puszczał reggae, trochę kalipso, trochę tam jakiejś innej muzyki, ale głównie reggae. I w związku z tym został nazwany Rastamanem, taką dostał ksywkę. I on, słuchaj, malował na oryginalnych jakichś znaczkach, takich przypinanych, malował akrylowymi farbami jeden taki wzór. To była zielona wyspa z palemką, morze, niebieskie niebo i słońce, wiesz. I wszyscy nosili te znaczki, słuchaj, takie z wyspą z palemką i ze słońcem w tej ciemnej i ponurej Warszawie, wiesz. I to było niesamowite, wiesz. I to też ten ciekawy aspekt reggae, że to reggae, które z jednej strony odwoływało się do całej metaforyki biblijnej, a z drugiej strony było totalnie antysystemowe, w sensie, wiesz, Watykanu, wiesz, czy wschodniego kościoła tak samo. I to w jakiś przedziwny sposób zarezonowało, wiesz, w Polsce, gdzie myśmy w zasadzie też wszyscy byli wychowani, no, w tej metaforyce biblijnej jednak w znacznym stopniu, bo to jest jakiś taki utrwalony element codzienności czy codziennej kultury, wręcz pewne pojęcia, imiona, wydarzenia i tak dalej. No, większość z nas chodziła na lekcje religii przynajmniej, tak więc to istnieje cały ten zasób jakby pojęć. i nagle on mógł zaistnieć jakby poza jakby oficjalnym obiegiem religijnym w Polsce, wiesz, i to też było ciekawe, chociaż oczywiście niektórzy w nim pozostali, ale wydaje mi się, że to mogła być jedna z przyczyn, dla której reggae się tak bardzo w Polsce przyjęło, że mówiło językiem, który był dla nas bardziej zrozumiały niż dla Niemców, Francuzów czy Anglików nawet, wiesz, przez właśnie to takie biblijne nasycenie naszej kultury biblijnymi obrazami.
A wracając do mojego pytania, kogo byś jeszcze oprócz Cimarronsów widział na takim hipotetycznym festiwalu w Polsce w 79 roku?
Marley żył jeszcze?
Żył.
No to tak, to koniecznie. Marley, Misty in Roots na pewno. Przyjechali niedługo potem. No tak. Najbardziej do nas przemawiał, wiesz, no graliśmy punk rocka, więc czy coś w tym rodzaju, więc najbardziej do nas przemawiało zawsze to rootsowe, najbardziej rootsowe reggae, więc mniej Steel Pulse na przykład, wiesz, a bardziej właśnie Cimarrons, czy Misty in Roots, Cimarrons i Marley, ja bym umarł.
Ja byłem świadkiem tu takiego spotkania wiele lat temu, gdy Misty in Roots zagrali w Ostródzie i oni tutaj przed jednym z hoteli wpadli na Pawła Kelnera Rozwadowskiego, tak. I on mówił, że to on był tym chłopakiem, tak, który grał w zespole przed nimi. Oni byli mocno zdziwieni i wzruszeni autentycznie.
Tak. Ja wiem, tak. Paweł zresztą tam miał wielu znajomych w Londynie, pamiętam, pojechaliśmy kiedyś na Brixton, zaprosił nas też jeden z jego znajomych. I tam wchodzimy, on tam w ogóle same ziomy w ogóle ze wszystkimi, hej, man, tego i gadki, to i tak, w ogóle, wiesz, zaprzyjaźniony ze wszystkimi, wiesz, także fajnie.
Mówimy o reggae, ale też chciałbym pomówić o twoich innych zespołach, o których może znów będzie można więcej mówić, bo wiadomo, że sesja nagraniowa Czarnej Brygady Kryzys przyniosła więcej piosenek, kompozycji niż to, co znamy z kanonu. Wiadomo, że nigdy nie publikowane kawałki mają się ukazać. Na jakim etapie są prace?
Prace są na etapie takim, że są zmiksowane, są przed masteringiem, będą wydane na winylu w koprodukcji z Warsaw Pact Records. I no, mamy ogromną nadzieję, że zdążymy z tym wszystkim w tym roku.
A co to są za kawałki?
A to są, aha, właśnie. Nagraliśmy dużo więcej podkładów, niektóre w paru take'ach. To, co się zachowało, poza tymi nagraniami, które były przez Kubę Nowakowskiego zmiksowane i się ukazały na czarnej płycie, to tam zostały tak. Tam został Warsaw, czyli to jest taka szybsza wersja wojny z angielskim tekstem, która była wcześniej zmiksowana przez Kubę, ale myśmy to zmiksowali na nowo. I okazało się, że jest tam wersja Nie wierzę politykom, bardzo wczesna, harmonicznie w ogóle inna w znacznym stopniu niż to, co nagrałem później, reggowa. Potem jest tam pierwsza wczesna wersja piosenki Too Much, która była pierwszą piosenką, jaką napisałem w stanie wojennym na samym początku i myśmy ją nagrali na Kosmopolis dopiero, ale była taka wersja nagrana. I czwarty utwór, który myślałem, że zaginął, okazało się, że nie. To jest przedziwna piosenka Roberta, jedyna autorska w pełni piosenka Roberta z całej tej sesji. To jest piosenka Kronstadt, do której Robert napisał tekst po rosyjsku i zaśpiewał ją po rosyjsku. I jest to niesamowita piosenka, bo ona jest zupełnie inna. Tam jest i bałałajka, i tam są, wiesz, różne fajne rzeczy. I ta epka, ta czwórka będzie się nazywać Kronstadt. No i myślę, że to jest, wiesz, no dla mnie to było niesamowite, wiesz, miksowanie tego numeru. Po prostu nagle zacząłem sobie przypominać, jak go nagrywaliśmy, wiesz, zaczęły mi wracać te wszystkie wspomnienia. I podczas miksowania z Grześkiem Stasiukiem, naszym klawiszowcem, który jest też znakomitym producentem, starałem się powrócić, wiesz, do naszego myślenia o brygadzie, o muzyce, o brzmieniu trochę sprzed Czarnej Płyty, gdzie ingerencja Kuby była bardzo głęboka i oczywiście ona jakoś tam nas sformatowała i zdefiniowała. Natomiast bardziej mi zależało na tym, żebyśmy na tej epce zabrzmieli tak, jak brzmieliśmy.
Wspomniałeś Roberta Brelewskiego, on po Brygadzie Kryzys założył zespół Izrael, z którym współpracowałeś przez chwilę u samej genezy tego zespołu, jako gość w podróży, i zastanawiam się, dlaczego dalej nie ruszyłeś w podróż z tym zespołem, bo gdy słuchamy wydanego na płycie CD pierwszego koncertu tej grupy, no to tam ten fragment z tobą jest po prostu moim zdaniem najlepszy.
Dzięki. Wiesz, to było tak, że myśmy po zawieszeniu działalności Brygady Kryzys we wrześniu 1982 roku nadal próbowali, ale w innym składzie. Tam był Jarek Ptasiński, czyli Gruszka, i był Paweł Kelner, i była też dziewczyna, i myśmy wykorzystywali nagrania, wiesz, na przykład z demonstracji, wybuchy, jakieś tam skandowania, takie rzeczy. Więc to był ciekawy projekt. Jeszcze zamienialiśmy się instrumentami, wiesz, raz każdy właściwie grał na wszystkim, wiesz, w różnych numerach, wiesz, na perkusji, na basie, na gitarze. Z tym, że ja się wykruszyłem jakoś z tego składu i im to też jakoś tak zgasło i doszli do wniosku, że właściwie dlaczego nie mieliby grać reggae. I właśnie Paweł, Robert i Jarek Gruszka zaczęli wtedy pierwsze próby tego, co stało się dosyć szybko Izraelem. Jak zaczęli robić te próby reggae, to ja rzeczywiście zacząłem tam wpadać. Szybko zrobili repertuar i szybko przystąpili do nagrań w tą presie pierwszej płyty, w których to nagraniach też brałem udział. No i wiesz, pojechaliśmy na tą pierwszą trasę. A dlaczego nie? No bo wiesz co, ja po prostu muszę mieć swój zespół, wiesz, mówiąc szczerze, wiesz, bez ogródek już po tych wszystkich latach. Dzisiaj na przykład bardzo chętnie bym spróbował takiego doświadczenia, żeby być tak sobie na luzie muzykiem, wiesz, w zespole, który, gdzie tam kto inny się męczy, wiesz, z przodu. Ja sobie po prostu robię swoje, wiesz, i niewykluczone, że spróbuję czegoś takiego. Natomiast przez całe życie jednak ja miałem taki, wiesz, imperatyw twórczy, że tak się wyrażę, wiesz, że musiałem się długo uczyć na przykład tego, żeby dawać coraz więcej swobody muzykom i w związku z tym też jakby musiałem zmienić swoje myślenie o tym, jakich muzyków dobieram do współpracy. No bo to musieli być oczywiście ludzie, do których mam maksymalne zaufanie, do których mogę maksymalnie dużo wymagać jakby właśnie w tym sensie kreacji, że mogę im zostawić, jakby dawać pewne wskazówki wytyczne i oni jakby zrobią to. Ale tego się musiałem uczyć, wiesz, ponieważ na początku, jak każdy, wiesz, nowicjusz, prawdopodobnie panicznie bałem się, że mi się to wymknie spod kontroli, wiesz, i trochę byłem takim control freakiem, wiesz, a to był wczesny etap, wiesz, mojego życia artystycznego, więc jakoś tak po prostu nie wyobrażałem sobie takiego triumviratu z Pawłem i z Robertem.
Tomek Lipiński, naturalnie urodzony frontman po prostu. Ty z tym reggae, pomimo że w Izraelu postanowiłeś jednak nie zagrzać długo miejsca, miałeś styczność, pojawiały się piosenki Tiltu chociażby. Tak czasem myślę, że na tym pierwszym krążku Tiltu utwór Fale łaski techno reggae to taki jakby zagubiony utwór z krążka Biada, 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 bo on jest taki trochę naiwny.
On jest trochę naiwny, tak, tak. No dlatego też ma ten podtytuł techno reggae, wiesz, że to tak trochę właśnie nie jest do końca ten, ale jakimś tam przekazem. Wiesz, ja ci powiem, tam ta naiwność była bardzo charakterystyczna. Rzeczywiście, jak słuchamy pierwszej płyty Izraela, to ona jest bardzo, można powiedzieć, naiwna, taka wręcz młodzieńcza, trochę nieporadna miejscami, wiesz, ale też myślę, że w tym tkwi urok. Wiesz, tak mi się teraz skojarzyło z pierwszą płytą Molesty, wiesz, która też jest naiwna, wiesz, i też jest trochę nieporadna i chropawa miejscami, no ale miażdży z drugiej strony, wiesz, i no tak już jest.
Oba krążki mam na winylu i no cenię je bardzo. Rok temu na tej scenie, tutaj, za naszymi plecami, na scenie festiwalu reggae w Ostródzie, zagrał zespół WW, który niejako dostosował się do profilu muzycznego imprezy i zagrał bardzo uregowiony koncert. Ty masz w repertuarze reggae, ale zastanawiam się, czy jakieś szczególne zmiany w aranżacjach nastąpiły przed tym występem.
Troszkę tak, zrobiliśmy specjalny program na Ostródę. Jest proporcjonalnie więcej utworów reggowych, pararegowych. Nigdy nie było moją intencją granie reggae, tak? Znaczy w tym sensie, że brzmienie tak jak brzmią jamajskie czy londyńskie zespoły reggae, wiesz. Aczkolwiek tutaj też ta rozmaitość, zwłaszcza wśród londyńskich zespołów, była gigantyczna, prawda? Grających reggae w sensie brzmienia, wiesz, jakby i tak dalej, i tak dalej. Bardziej zależało mi na tym, żeby tkwiąc jednak korzeniami, wiesz, tutaj, jednocześnie jakoś zakorzenić się w tamtej muzyce, no bo jakby muzyka to jest muzyka, dźwięki to są dźwięki i nie próbować robić tego tak jak oni, tylko zrobić to tak jak ja bym to zrobił, więc coś w rodzaju rockowo-regowej fuzji, gdzie w programie jest tłumacz, który gramy w wersji całkowicie punk-rockowej, można powiedzieć, tak jak na Kosmopolis Brygady. Ale na przykład Nie wierzę politykom gramy w wersji reggowej, Runeusz Ostatni Mur gramy w wersji reggowej, gramy dwie wersje Nie wierzę politykom, bo gramy też tę wersję, którą odkryłem na taśmach Brygady, która jest angielska, jest inna zupełnie. A są inne utwory, które gdzieś mają, powiedziałbym, ukryty ten puls pod spodem, takie jak brygady, na przykład Obudź się, czy Nie ma nic, że to są w zasadzie rockowe numery, ale tam gdzieś w środku ten puls jest ciągle, wiesz, zachowany. Gdzieś tak, tak w tą stronę, wiesz. To.
A czy usłyszymy dziś ten nowy utwór, który ukazał się w tym roku? Nadchodzi Wielka Burza?
Nie, no właśnie nie usłyszymy go, dlatego że ja byłem tuż po nagraniu totalnie uwalony przeprowadzką, likwidowaniem mieszkania, porządkowaniem drugiego mieszkania, przenoszeniem się, pakowaniem i tak dalej, i tak dalej. I najnormalniej w świecie, szczerze mówię, nie mieliśmy czasu go przygotować na tyle dobrze, żeby móc z otwartą przyłbicą go tutaj dzisiaj zagrać, także niestety.
Czy nadchodzi Wielka Burza to początek czegoś większego?
Nie, ja raczej to widzę tak, że od czasu do czasu będziemy coś nagrywać bez jakiegoś wielkiego pośpiechu, no bo to już się nie ma do czego spieszyć. Jak nam się to ewentualnie uzbiera, wiesz, w jakiś albumik, to pewnie go wydamy, wiesz. I ja ci powiem, ja już najnormalniej w świecie nie jestem w stanie odnaleźć się w wyścigu o popularność w mediach społecznościowych i serwisach streamingowych. Po prostu najnormalniej w świecie mnie to po prostu jakoś nie kręci, nie interesuje i w ogóle nie chce mi się w to bawić. Więc bawię się w to na tyle, na ile jest to interesujące i na ile muszę po to, żeby ludzie w ogóle wiedzieli, że coś się dzieje. Natomiast nie mam najmniejszego zamiaru ścigać się, wiesz, z tą czeredą, wiesz, młodych, bardzo zdolnych artystów, wiesz, na popularność, bo byłoby to absurdalne i śmieszne, wiesz, po prostu trochę im ustępuje pola, zostając tam mniej więcej, gdzie jestem. I są ludzie, którzy są ze mną, wiesz, i dzięki którym funkcjonuję te 45 lat. I właściwie, jeśli przyjdą ze swoimi dziećmi czy wnukami, im się to też spodoba, no to będę, wiesz, bardzo szczęśliwy, ale właściwie nie mam jakichś złudzeń większych, wiesz. Także tak i dobrze mi z tym.
Na zakończenie naszej rozmowy nie mogę nie zapytać o twoją biografię, autobiografię. Na jakim etapie jest ta już druga pozycja, bo przecież jedna książka już wyszła, ale ona była jednak skrótowa.
To będzie zupełnie inna historia, bo to będzie historia w dwóch częściach, gdzie ja opowiadam i o historii swojej rodziny, i o swoim dzieciństwie, i o wielu, wielu, wielu rzeczach, o których w tej w sumie cienkim, dosyć, wiesz, skromnym jednak wywiadzie rzece, jak na to, co mam do powiedzenia, się nie znalazły, więc będzie w maju przyszłego roku dostępna drukiem i jako audiobook. Jest wydawca, książka jest gotowa, pierwsza część jest gotowa w 75%. Wracam w niedzielę z Poznania, z męskiego grania do domu i zasiadam do dwumiesięcznej sesji pisarskiej, ponieważ wydawca mi po prostu urwie wszystko, co mi może urwać.
W takim razie czekamy na ciebie w całości w przyszłym roku. Może będzie okazja się spotkać, aby porozmawiać o tej książce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dzięki.